Bóg jest dobrym Bogiem i zawsze pozwala w każdej sytuacji, aby mieć swoje nowe początki, aby z Nim budować w każdym momencie swojego życia. Możemy to zacząć. Kiedykolwiek się nie udało, to nic. Oczywiście bądźmy mądrzy, nawet po szkodzie, ale bądźmy mądrzy, nawet przed szkodą. Wszystko jedno, ale zawsze bądźmy mądrzy, a z Bogiem zawsze możemy zaczynać budować na nowo, iść dalej i nigdy nie pękać. I On jest wielki. Także zawsze. Zastanawiałem się, co jest ważne, żeby wam dzisiaj powiedzieć. I nie przygotowałem żadnego nowego nauczania, bo nie zdążyłem. Ale zupełnie nic nie szkodzi, bo jest i wiele innych rzeczy, które nawet były już nauczone, to zostały zapomniane. A ja nawet sobie sam obiecałem jakiś czas temu, że jedna z lekcji musi być tak przepisana na naszą teraźniejszość, na rok 2009, na twoją sytuację, na twoją chwilę, i żeby przydało się ciebie tą lekcją pobłogosławić. Tylko znowu jest tak, jak z tym kazaniem, którym ostatnio objeżdżam, które dzisiaj też głosiłem, że powinienem zrobić sobie nowe notatki. Tymczasem mam nowe przemyślenia do starych notatek. Może to już tak nieważne. Słuchajcie, więc to jest jedna z tych lekcji trudnych, ale albo trudnych, albo może takich wymagających. Pewnej jakiejś takiej pokory nawet w słuchaniu tego, bo tak to już jest, że są pewne tematy, o których można mówić i one będą takie łatwe, zachęcające, na przykład kiedy będziemy mówili, że Jezus powróci. Cóż tutaj się smucić, radować, On przyjdzie, zabierze nas do nieba, będzie tam zupełnie wspaniale i wszystko będzie dobrze. Ale czasami, kiedy mówimy coś o naszej teraźniejszości, to niekiedy to jest tak, że można mówić o błogosławieństwie, w którym jesteśmy teraz, lub można mówić o kamieniach, które przeszkadzają, żeby błogosławieństwo w pełni popłynęło. I teraz jest tak, że Bóg chce, abyś ty był człowiekiem, którego On wywyższa. My? Jest tak napisane, że Pan sam wywyższy nas. I nawet jest napisane w innym miejscu, że Pan wywyższa pewnych ludzi, a innych poniża. I celem Bożym jest to, żeby ciebie wywyższyć, a nie poniżyć. Amen? Czyli ta lekcja, o której dzisiaj będę mówił, to chcę powiedzieć, co ty możesz zrobić, żeby Bóg ciebie wywyższył. Bo to jest jego zamiarem. Diabeł chce cię poniżyć. Co robi diabeł w twoim życiu, żeby ciebie poniżyć? Kto wie? Pa-ba. Nie macie odpowiedzi? Jest taki werset, który mówi, że zostaje człowiek poniżony. Pewien człowiek zostaje poniżony. Ale jaki człowiek? Pyszny. Czyli diabeł, żeby cię poniżyć, to ci mówi tak, jesteś wielki, jesteś super, ty jesteś lepszy od innych, co najważniejsze, lepszy, mądrzejszy, bogatszy, sprytniejszy, inni się chowają, inni to są matoły, pacany w porównaniu z tobą. I ty, jeżeli w to uwierzysz, Bóg cię poniży. A jeśli Bóg chce ciebie wywyższyć, to co ci powie? Że wszystko, co wspaniałego masz, otrzymałeś. Nie zasłużyłeś na to. Dostałeś za darmo z łaski. Sam z siebie niewiele znaczysz. Dzięki mnie znaczysz wszystko. Czyli nie masz się czym chlubić sam z siebie. Sam z siebie możesz się chlubić słabościami. Albo chlubić się w swoim Bogu. Chlubić tym, co dostałeś. Innymi słowy, o czym ja mówię? O pokorze. I dzisiaj chcę was poczęstować jeszcze raz jedną z lekcji pokorze. słyszeli, ja będę mówił, innymi słowy, nie zadzieraj sam z siebie nosa. Bądź pokorny. Pozwól, żeby Bóg cię wywyższył. On chce to zrobić. Tak? On ma myśli o tobie takie, abyś królował, abyś chodził w koronie, ale nie z zadartym nosem. No i jak już niektórzy wiecie, to z nauczania o pokorze przerabialiśmy kiedyś kilka różnych lekcji. Jedną z nich nawet ostatnio na konferencji, kiedy mówiłem o pokorze umysłu i powiedziałem, że są różne lekcje. A dzisiaj chcę was poczęstować jedną z nich. To jest taka, no, kolejna kosa na kamień. Amen? I to jest lekcja na temat sprawdzianu pokory. A sprawdzian pokory, jeśli ktoś pamięta, to co to jest? Sprawdzian pokory. Jeżeli Bóg chce cię sprawdzić, to daje egzaminy. Biblia mówi, że Bóg, kogo miłuje, tego smaga, karze albo doświadcza też. Prawda? Bóg miłując stawia egzaminy. Po co? Nie aby ciebie zwalić na dno, tylko żeby dać ci okazję, abyś wszedł wyżej. Każdy egzamin to jest okazja do promocji lub do powtórzenia jeszcze raz tego samego przedmiotu. Zgadzamy się? Kiedykolwiek przychodzą trudne egzaminy do twojego życia, to jest promocja, którą ci Bóg daje, lub jeśli z niej nie skorzystasz, zatoczysz rundę jeszcze raz, przejdziesz pewien proces nauczania i znowu będzie egzamin. Taki jest nasz Bóg, jest bardzo dobry, także spokojnie, jeżeli ktoś z was obleje pewne doświadczenia od Boga, będziesz miał okazję ponownie do nich podejść. Na te jeden z egzaminów, o których mówię, egzamin szczególnie pokory, to jest zdolność przyjmowania uwagi. Amen. No i może zacznę od tego. Jakiś czas temu doszedłem do takiego stwierdzenia, jeśli chodzi o płaszczyznę nawet naszego zboru, czy tych wszystkich miejsc, gdzie dane będzie mi, powierzone będzie mi, żeby zarządzać, administrować, liderować, to jedna z rzeczy stała się dla mnie pewna po latach. Że osoba, która nie jest zdolna do przyjmowania uwag, nie może mieć żadnego autorytetu. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jeżeli otrzyma taka osoba autorytet i nie będzie zdolna do przyjmowania uwag, to w pewnym momencie swój autorytet wykorzysta do jakiegoś zamieszania lub zmiany kierunku nawet. Że niezdolność przyjmowania uwag sprawi tak naprawdę rozdwojenie w strukturze Kościoła. Wszyscy potrzebują korekty i wszyscy muszą być pod autorytetem jakimś. Każdy musi być pod jakimś autorytetem. Ci, którzy są na samej górze, też są pod wieloma innymi autorytetami. W całym tym pionie ktoś, kto nie przyjmuje korekty, jest człowiekiem, który strukturę w pewnym momencie rozłamuje i robi się dziura. Gdybyśmy mieli to lepiej zrozumieć, wyobraźmy sobie wojsko. Wyobraźmy sobie, mamy nad pułkiem pułkownika, na samym dole są szeregowi, po drodze mamy poruczników, kapitanów i teraz padają pewne rozkazy, idą z góry. Zostają wykonane jakieś ćwiczenia. Na samej górze przychodzą wnioski, co było źle zrobione, trzeba to skorygować. Idzie korekta i przypuśćmy po drodze jakiś kapitan, który ma pod sobą kompanię, nie zgadza się. W tym momencie rozumiecie, że dowództwo, które jest na górze, tak naprawdę traci kontrolę nad sytuacją, jeżeli nie jest w stanie swojej uwagi podać. Momentalnie mamy rozdwojenie. W sytuacjach wojennych tak naprawdę nieprzyjęcie uwagi jest równoznaczne z odmówieniem wykonania rozkazu, tak naprawdę. Albo wyobraźmy sobie inną prostszą sytuację. Na przykład Beniamin chodzi do szkoły muzycznej. No dobrze, jeśli on nie lubi mowy o nim, to ja kiedyś chodziłem też do ogniska muzycznego. Lepiej teraz? Wiecie co, że cały rok uczenia to było cały czas strofowanie. Na koniec, kiedy był egzamin, kiedy go zdałem dobrze, to była pochwała. Po drodze, kiedy się pewnych części nauczyłem dobrze, to była pochwała. Ale to była raz na jakiś czas. Natomiast cały czas nauczanie przez rok, praca nad jakimś utworem, to było ciągłe strofowanie i zwracanie uwagi. Gdyby profesor, który mnie uczył, nie zwracał mi uwagi, tylko mówił cały czas, za każdym razem, żebym ja się może nie obraził na niego, mówiłby: o, jak dobrze grasz, dobrze ręce trzymasz, dobrze palce układasz, postawa dobra, wszystko jest fajnie, no może być. To w końcu bym stwierdził, że ja nie mam po co tam chodzić. Skoro jest wszystko dobrze, czyli wszystko umiem, po co mi taki nauczyciel? Czyż nie tak? Niczego nie nauczyłby się nikt chodzący do szkoły muzycznej, gdyby był cały czas tylko pochwalany: o, dobrze, dobrze. Tak naprawdę należałoby podziękować profesorowi za to, że jest tak dobry, że nie przepuszcza żadnego błędu. Bo jeżeli on przepuści błąd, to na egzaminie inni egzaminatorzy od razu to wychwycą, policzą i od razu obniżą promocję. Przecież nie jest tak? I mówi się dobry profesor o tym, który jest najgorszy i wymagający. W sensie najgorszy, bo najwięcej ma uwag do powiedzenia i ciągle koryguje. Ktoś by powiedział, co za niezadowolony gość. O profesorze, do którego kiedyś dane było mi chodzić, mówili, że to taki twardy, wymagający i niektórzy do niego szli i rezygnowali. Wybierali lżejszy, bo nie chcieli takiej korekty. A ci, którzy chcieli być prymusami, lepszymi, to wybierali sobie najsurowszego profesora, który się wnerwiał, który nie pozwalał, walił po palcach i mówi tak, nie i ciągle karci i poganiał. No czyż nie jest tak? Zatem widzimy, że korygowanie, zwracanie uwagi to jest podstawa do zachowania struktury, wzrostu, postępu. Nie ma innej opcji. Gdyby na produkcji w fabryce było tak, że do jakiegoś brygadzisty przychodzi kierownik i mówi: no tu mamy tokarza, to może się zna. Przychodzi kierownik, mówi: słuchajcie, tu są same błędy. I by się obraził brygadzista, co same błędy, sam se same błędy robisz, idź se powiedz tam gdzieś, sobie błędy zwróć się tam. To rozumiecie, fabryka wypróbowałaby buble, których by nie sprzedali. Ich biznes, ich zwycięstwo zależy od tego, który zwraca im uwagę. I tym korektorom nawet się ciężko płaci. Takiego mam znajomego ze zboru w Piotrkowie, któremu płacą za to, że chodzi z takim wzornikiem, co do setnej milimetra, sprawdza każdy towar i wyłapuje buble. Jemu się płaci za to, żeby buble wyłapywał. Płaci się mu za to. W zborze byłoby to cudowne, gdyby wszyscy się umówili i powiedzieli: będziemy płacić. Wynajmijmy tu jakiegoś takiego najgorszego zawodnika, najbardziej czułego na każde jakieś niedoskonałości. Będziemy mu płacić, żeby zwracał nam uwagę za każdy błąd, który nam wytknie. Wow! To byłoby logiczne tak naprawdę, nie? Bo my jako Królestwo Boże, my jako ludzie z Bożej Armii, czytamy w Biblii: napominajcie jedni drugich. Tak? Nie tylko, że pastor, to już jego szczególnie przechlapaną rolą jest to, jest napisane, że ma czuwać nad duszami, bo zda sprawę z tego, jak czuwa, czyli on czuwa, patrzy. Nie chodzi o to, że jest gniewnym dziadkiem z lagą, ale generalnie patrzy, czy jest dobry wzrost i zda sprawę przed Bogiem za to. Ale nawet do pozostałych jest powiedziane, że inni patrząc mają zauważyć: o, to jakiś po prostu bubel. Co to w ogóle jest? W naszym zborze za jakaś historia i powinni podejść z miłości i powiedzieć: słuchajcie, no mamy wam korektę do powiedzenia jakąś, tak? Chcesz korektę? Chwała Bogu, że ty mi chcesz dać korektę. Proszę, chodź na kawę, pod ciastko ci kupię, że chcesz mnie skorygować i uwagę mi zwrócić. Tak powinno być? My powinniśmy błogosławić tych, którzy przychodzą i chcą nam coś powiedzieć. Ja myślę, że to powinno, jakby tak dobrze to zrozumieć, powinno być tak, że jeżeli przez dłuższy czas nikt nie zwraca ci uwagi, to powinieneś się zmartwić. że zignorowano Cię, nie dbają o Ciebie, nie pilnują Twojego wzrostu. I powinieneś wtedy umówić się albo z pastorem, albo z kimś takim tutaj bardziej spostrzegawczym w zborze na kawę i poprosić zawczasu, przygotuj mi listę uwag do mnie, bo po prostu ja nie wiem, czy dobrze wzrastam. No to byłoby wielkie aleluja, jakbyśmy tak do sprawy podeszli. Czyli sukcesem byłoby, byśmy doszli do takiego zrozumienia sprawy i to byłaby rzeczywista pokora, żebyśmy my dopominali się uwag dla naszego życia. Prawda? Ja myślę, że tak jest w każdej dziedzinie. W sporcie toż przecież ludzie wynajmują trenerów, mówi się najsurowszych, tych, którzy się najlepiej znają na przedmiocie. Dobrze mówię? Płacą grube pieniądze najlepszym trenerom za co? Żeby trenując ich ciągle mówili, że coś źle robią. I tak długo zwracali im uwagę, docierali, ich gimnastykowali, wylewali z nich pot, aż ich nauczą odpowiednich zachowań w sporcie. Tymczasem w Kościele, w takich międzyludzkich relacjach, to, z czym mamy do czynienia, to jest całkowita odwrotność. Słyszycie? Całkowita odwrotność. I to tak naprawdę świadczy o tym, że no, chyba gubi się gdzieś po drodze w wielu przypadkach zrozumienie zasady wzrostu w Królestwie Bożym, a także w zasadzie zasady współzależności. My jesteśmy współzależni od siebie w Bogu. Odpowiedzialni, żeby sobie zwracać uwagę. Ludzie, którzy się nawracają, już wam to mówiłem wcześniej, często na początku proszą, żeby im zwracać uwagę. Tak, bo oni zrozumieli, że się nawrócili, przed chwilą grzyli w grzechu, właśnie weszli do zboru, właśnie się nawrócili do Boga, chcą postępować dobrze, proszą o korekty i to jest dobre przez pewien czas, ale już to kiedyś mówiłem, że z owieczkami jest tak, że na początku takie główki mają gładkie, takie delikatne baranie, tu taki mech wszędzie jest. Ale dodajmy takim owieczkom, barankom 2-3 lata i tu po prostu wyrasta coś z łba jakoś. I przychodzi taki moment tylko baranom, że jest chęć sprawdzenia, czy już można tą głową rozbijać mur, zderzać się z innymi. I teraz przychodzisz. Nie zawsze chce się owieczkę pogłaskać, czasami pasterze tą laską pasterską licząc, czasami tam wytłumaczyli owcom, że tak się nie chodzi tam czy tu. I wiesz, te różki trochę podrastają i wtedy są wypróbowywane. Na kim? No, kto podejdzie pod rękę? Kto podchodzi pod rękę? Najszybciej daje okazję, żeby rogi wypróbować. Ten, kto próbuje mi powiedzieć, że coś jest ze mną źle. Na początku wszyscy wiedzą, że jest źle. Pracuje ostro jak lokomotywa, pod z niej spływa, żeby wszystko było dobrze. Rok, dwa się męczy, grzechy rzucam. Już jest wszystko dobrze ze mną po 3-4 latach. Ja się napracowałem. Ja teraz po prostu jestem majstersztych chrześcijanin. I teraz, kiedy już wszystko osiągnąłem, ktoś próbuje mi zwrócić uwagę znowu? Ty chyba żartujesz. Słuchajcie, No, takie procesy mniej więcej zachodzą w ludziach. No to jest jakiś koszmar. Jak długo ten zbór istnieje, ten proces regularnie się powtarzał. W większości, na szczęście nie u wszystkich, ale w większości, więc ja się przyzwyczaiłem, że tak jest, że kochane owieczki na początku, za parę lat, to już różnie z tą miłością ich jest. Ale to ciągle tak jest, że wypróbowują rogi zarówno na mnie, jak i na innych. A okazją jest to zwrócenie uwagi. Ale powiem wam, że prawda jest odwrotna, że w momencie, kiedy zwraca się uwagę, a tu się okazuje, że rogi nagle widać, że jakim prawem ktoś śmiał tą wysokość tutaj, jego wysokość czy jej wysokość tutaj jakoś naruszyć, to świadczy, że tak naprawdę ktoś taki jest trochę w zwiedzeniu pychy. Nawet nie zauważył, że już jedzie normalnie w rowie, że kołami jedzie po poboczu. Drugimi trzyma się jeszcze na drodze. Chwała Bogu, że jest cały czas z nami, ale drugimi kołami już po wertepach i tam wszystko trzęsie. Dlatego zwrócisz uwagę i patrzysz, że jest roztrzęsienie. Czemu? Bo po wertepach jedzie bokiem. Dlatego go tak trzęsie. I to wymaga rzeczywistej, autentycznej pokuty wtedy. Ja bym powiedział, że to samo tyczy się nie tylko sytuacji w domu, co ja mówię, w domu, w zborze, w domu Bożym, ale też we własnym domu. To jest to samo, bo przecież ja nie mówię, że pokora to przyjmowanie uwag w kościele tylko. Wiesz, niektórzy są na tyle kulturalni, że wiedzą, że no, o, pastor, chce mi coś powiedzieć, zagram pokorną owcę. Na szczęście tak często tego nie robi, bo bym nie wytrzymał. To jest jeszcze lipa trochę według mnie. To wszystko wychodzi na wierzch tak naprawdę w relacji z tymi, którzy są najbliżej nas, którzy na co dzień napominają nas, zwracają uwagę i ciągle nas zawadzają jakimiś uwagami. I wtedy naprawdę to wychodzi. I chcę wam powiedzieć jeszcze raz, jeżeli nie potrafisz normalnie, bez trzęsienia się, przyjmować uwag w swoim własnym domu szczególnie, od swojej rodziny, od tych, którym jesteś znużony, zmęczony, to dzisiaj otrzymujesz sygnał dla swojego życia. Ty potrzebujesz modlić się, żeby Bóg cię poniżył wręcz. Żeby ciebie, pysznego człowieka, może tak zrzucił na parter, abyś nauczył się przyjmowania uwag. Naprawdę. Słyszałem, że pewien, to może też to usłyszeliście kiedyś, tak? Jakiś tam chrześcijanin jechał samochodem, modlił się na językach, zamykał oczy i po prostu szarżował tam bardzo i przywalił w słup. I mówi, Boże, jak to jest? Przecież modliłem się, dlaczego w słup uderzyłem? I Bóg mu powiedział, bo ty nie wiesz, o co się modliłeś na językach. Cały czas mówiłeś, Panie, upokórz mnie, upokórz mnie. I tłumaczenie języka. I wiecie, i czasami może być tak, że Duch Święty w tobie, gdy ty może się modlisz, aż się doprasza do Boga, mówiąc, Boże, upokórz mnie, żadnej uwagi nie potrafię przyjąć. Halleluja. Więc słuchajcie, oczywiście nie chodzi o to, że ty musisz uwierzyć we wszystko, co każdy ci powie. To nie chodzi o to, że każdy, kto zwraca ci uwagę, ma rację. To w ogóle nie o to chodzi, czy on mówi prawdę nawet. Bo na pewno nie jeden, który do ciebie mówi, może mylić się, może mieć fałszywe motywacje, złe motywacje, może jest prowokowany przez samego szatana, żeby cię atakować. Też na pewno często tak jest. Ale to nie o to chodzi w tym momencie, czy to, co mówi, jest prawdą i skąd to jest. Chodzi o twoją postawę. Rozumiemy? I podam wam parę przykładów z Biblii co do postawy, jaką możemy przyjąć i spróbujmy się z tymi postawami utożsamić i zobaczmy. A te postawy dadzą mi okazję, aby powiedzieć wam wszystko, co mam na sercu w związku z tym. No i tak, możecie sobie jak ktoś chce otworzyć, to proszę bardzo, to wszystko będzie z drugiej księgi Samuela. Najpierw mamy rozdział 12, gdzieś możecie sobie oczami poszukać tego, o czym mówię. Nie będę odnosić się teraz do wersetu. Mamy postawę Dawida wobec proroka Natana. I teraz wczujcie się w jego zdolność przyjmowania korekty. Niesamowite mistrzostwo, o które należałoby się modlić. Bo mamy do czynienia z królem, czyli człowiekiem na najwyższym szczeblu, do którego przychodzi ktoś, kto ma jedynie prestiż, ale właściwie żadnej pozycji w państwie nie zajmuje. I na dobrą sprawę król, gdyby chciał, mógłby zabić proroka Natana. I teraz my mamy sytuację króla, który żyje w grzechu, poważnym grzechu. Popełnia przestępstwo. Stał się cudzołożnikiem i mordercą. Przychodzi do niego prorok, opowiada mu pewną historię, która jest tylko analogią do grzechu króla. Król się zgadza z tą historią, nie wie, że ta historia mówi o nim. Król mówi, ten człowiek z tej historii powinien w zasadzie zginąć, ale niech poczwórnie odda. I jest szybkie przejście, bardzo szybkie, a przy tym chcę, byście zwrócili uwagę, że król Dawid w tym czasie, kiedy otrzymuje za chwilę tą potężną korektę, to zdążył już nieco obrosnąć w pióra. Był na samym szczycie. Na dobrą sprawę każdego, który by mu podskoczył, mógłby skrócić o głowę. I oto nagle co widzimy? Widzimy ten proroczy palec proroka Natana, który mówi, Ty jesteś tym człowiekiem, który zgrzeszył. Ty zgrzeszyłeś. I wiecie co? Od postawy, którą on miał tak naprawdę, zależało jego dalsze panowanie. Posiadanie rodziny, posiadanie dzieci, bo Bóg już przez proroka powiedział mu, że stracisz wszystko, twoje żony będą oddane innemu, miecz nie odstąpi od twojego domu po wsze czasy. Tak naprawdę to oznaczało koniec, taki jak dla poprzednika Dawida, Saula. Bóg już podjął decyzję i Boża decyzja została zmieniona tylko przez postawę człowieka, który zdał ten egzamin pokory, przyjmując uwagę. I wiecie, co on od razu powiedział? A on wtedy powiedział, a ty nigdy grzechu żadnego nie popełniłeś, co to, tylko ja jestem grzesznikiem, a ty spójrz na siebie. No zobacz, jakie, co ty tam masz za kołnierzem, tam u siebie sprawdź, czy wszystko jest dobrze. Jo, tak? Zrobił? Odbił piłkę? Nie, oczywiście, że tak nie zrobił. Niektórzy tej historii nie znają i po prostu nie wiedzą, o czym ja mówię chyba. Albo przychodzi prorok Natan, mówi, zgrzeszyłeś. A ten do niego od razu odpowiada w nerwach, ty się nie zawsze czepiasz. Ciągle masz coś do mnie. Tak powiedział? On powiedział, zgrzeszyłem i padł na kolana i prosił o to, żeby się za niego prorok modlił. I pokutował od razu przed Bogiem, przyjął Boże przebaczenie, przyjął rozgrzeszenie i Bóg wycofał swoje słowo, które do niego już wypowiedział, cofnął przepowiednię, która mówiła o tym, że zostanie zdjęty z miejsca, w którym stał. Widzicie? Że nawet złe, niepomyślne postanowienie Boże zostało odsunięte z powodu pokornej postawy człowieka. A więc jak wielkie znaczenie w takim razie przed Bogiem ma zdolność przyjęcia uwagi i korekty. I natychmiastowej pokuty do tego, bo on od razu pada i modli się o przebaczenie do Boga, odwraca swoje życie, tydzień później się modli, leży w popiele we włosiennicy i przyjmuje od Boga przebaczenie. Tak? Bardzo niesamowite. Drugi przykład. Również Dawida. W zasadzie Dawid tu będzie naszym czterokrotnym mistrzem olimpijskim w przyjmowaniu uwag. 16 rozdział, 5-12. W tym samym 12, w tej samej drugiej księdze Samuela. Może w końcu też otworzę. I to jest rozdział 16. Gdy Dawid przybył do Bachurim, oto wyszedł stamtąd pewien człowiek z rodziny Saula imieniem Szymei, syn Gery. Ten wyszedłszy stamtąd ciągle złorzeczył. Obrzucał też Dawida i wszystkie sługi króla kamieniami, chociaż cały orszak zbrojnych i wszyscy rycerze szli po jego prawej i lewej stronie. Czy widzicie, co tu się dzieje? Teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, która mówi o tobie szczególnie. O tobie, który zdajesz sobie sprawę, że jesteś absolutnie niewinny, pomijając to, czy naprawdę jesteś. W wielu sytuacjach. Idzie Dawid, wie, że ucieka przed morderczym, krwiożerczym własnym synem. Ucieka ze swoim wojskiem, żeby nie zginąć. Tak? Syn zrobił rewoltę, próbuje zająć tron, król Dawid uchodzi. Idzie z armią, z najlepszymi rycerzami, z którymi później pokonał armię swojego syna. Czyli przy nim jest potężna, zbrojna moc. Oto wychodzi jakiś sobie jeden człowieczek i rzuca przekleństwami na króla w obecności jego rycerzy. Że ten człowiek się nie bał, to jest w ogóle dla mnie jakieś niepojęte. W swej głupocie odwagę miał niesamowitą. Kamieniami rzucał na sługi króla. Tak zaś wołał Szymei złorzecząc, precz mężu krwią splamiony, nikczemniku, sprowadzi Pan na ciebie zło, tak, dobrze, ty taki, śmaki i owaki. A więc w tym były zarzuty, w tym były oskarżenia i to były naprawdę niesłuszne. Niesłuszne. Bo pierwszy przypadek, o którym mówiliśmy, to gdybyś ty się z nim zestawił, byś powiedział, no tak, słusznie był Dawid napomniany, ja też, gdyby prawdę mi wytknięto, przyznałbym się do grzechu. Ale teraz mamy sytuację, gdzie ten, który wychodzi, jest pełen głupoty, złości i mówi nieprawdę. Widzicie to? I Dawid, co mógłby w tym momencie powiedzieć? Mógłby powiedzieć, kłamiesz ty głupolu jeden, to by się w tej głowie tam pomieszało, co ty mówisz, weź idź, spójrz na siebie, zobacz. A może po dzisiejszemu wysłałby kilku szpiców, żeby wyśledzili jego historię, sprawdzili akta, znaleźli czarne dziury w życiorysie i napisali w gazecie o nim odpowiednio i go tak osmarowali, żeby się nie wychylił więcej. Nie? Polityka dzisiejsza zarówno w rządzie, jak i wśród świętych właśnie bywa taka. Tak walczą politycy, to jest prosto z piekła, tak? Że kiedy chcą jakiegoś rywala pokonać, to nie walczą z nim przedmiotowo, w temacie, o który chodzi, nie przedstawiają lepszych opcji politycznych, tylko często wysyłają szpiegów, aby wyśledzić słabe strony przeciwnika. A Dawid w ogóle tego nie miał na myśli. Czyli to jest tak, jakby ktoś przyszedł i niesłusznie ciebie zaatakował. Ty nawet nie masz tego na myśli, gdy jesteś człowiekiem pokornym, żeby odwdzięczyć się tym samym i żeby poszukać słabości u swojego przeciwnika, chociaż niesłusznie ci zło rzeczy. Tylko co robisz? Jako pokorny człowiek. Dawid ma przy swoim boku Abiszaja, syna Seruja, dobrego, dzielnego rycerza, który mówi tak. Dlaczego ten zdechły pies ośmiela się złożyć mojemu panu? Normalnie pozwól, podejdę i utnę mu głowę zaraz. Jego żołdacy byli konkretni, tak? Byśmy powiedzieli, no facet w spodniach. Normalnie pójdzie go zaraz załatwi, urwie mu łeb. Ale król, który ma władzę nad tym, mówi tak. Znowu się tak myślę, że my czasami, jak nie możemy komuś zaszkodzić, bo jesteśmy za słabi, lub nie ma okazji, lub nie możemy, to sobie myślimy, żeby ktoś tam poszedł i coś zrobił mu krzywdę jakąś, nie? Albo czekamy, aż wyjdzie jego grzech. Ła! Masz za swoje, ty jeden. Tak byśmy się cieszyli. Król Dawid mógł to zrobić, żeby on miał za swoje w jednej chwili. Jedno słowo, by powiedział, załatw go. I Szymei, syn Seruj, zakończyłby swój żywot. A król, który zdał kolejny egzamin pokory, czyli przyjmowanie uwag, mówi tak, co wam do tego, synowie Seruj, niech złorzeczy, gdyż Pan nakazał mu złorzeczyć Dawidowi. W takim razie zaś, któż może rzec, dlaczego to czynisz? Powiedział jeszcze Dawid do Abiszaja i do wszystkich swoich sług, jeżeli własny mój syn, który wyszedł z mojego łona, nastaje na moje życie, to cóż dopiero ten Beniaminita? Zaniechajcie go, niech złorzeczy, gdyż Pan mu tak nakazał. Popatrzcie na postawę. Zobaczcie, na czym polega jego pokora w tym miejscu. Polega na zostawieniu w wyniku Bogu. Dokładnie. Jeżeli Pan mu tak nakazał, innymi słowy, jeżeli ma rację ten, który mnie obrzuca błotem, do tego robi to niekulturalnie, po świńsku, brzydko się do mnie odzywa, ale jeśli w tym jest jakakolwiek racja, niech to robi. Może zasłużyłem. A jeżeli nie ma w tym racji, idziemy dalej. To znaczy, że pies szczeka, karawana idzie dalej. Zostawcie go. Czyli innymi słowy, jeżeli on nie ma racji, przyjdzie kryska na matyska sama. Nie musimy się tak bardzo o to martwić. Rozumiecie tą sytuację? I oczywiście, kiedy król Dawid wrócił na tron, to ten oskarżyciel został przyprowadzony do niego, kulił się jak robal u stóp Dawida, nie wiedząc jak go przeprosić, jak błagać o zachowanie życia, bo zdawał sobie sprawę, że jest winien śmierci. Dlatego król mu powiedział, jesteś winien śmierci, ale idź, to i tamto. I w zasadzie przebaczył mu to. Bardzo niesamowite. Więc spójrzcie w takim razie, z czym mamy do czynienia. My mamy często problem, gdy ktoś przychodzi do nas i nawet jako chrześcijanin, my nawet tu w zborze, przychodzi ktoś, mówi normalnymi słowami, zwraca uwagę, przynosi słowa korekty i masz problem. Tak? Przychodzi żona, czy przychodzi mąż, zwraca uwagę i masz problem. To o czym my dopiero mówimy? To kim ty byś był na miejscu Dawida, gdyby taki Szymei wyszedł z złorzeczu, a miałbyś przy sobie armię? Wtedy naprawdę wychodzi to, czy jesteś pokornym, czy pysznym człowiekiem, bo już zdałem sobie kiedyś sprawę, że gdyby każdemu człowiekowi na świecie dać na 10 minut władzy cesarza, króla życia i śmierci, ile głów by natychmiast padło? A tak to sobie chodzi, takie niewiniątko, taka mrówka udaje, że jest taki niewinny, nie? Dajmy mu władzę życia i śmierci. Zaraz poznamy, kim on jest. Król Dawid miał władzę życia i śmierci i poznaliśmy, jakim on jest. Pozwoliłby mu złorzeczono. To jest niesamowite. Dlatego o nim Bóg powiedział, że to jest mąż według mojego serca. Jeżeli my chcemy, by Bóg powiedział to samo o nas, to te same egzaminy my również musimy zdać. Jeżeli ty nie zdasz nawet tego egzaminu z historii, ze spotkania z prorokiem Natanem, gdzie jest mowa o prawdzie, jak zdasz egzamin w konfrontacji z takim Szymeim, bezczelnym, niegodziwym oskarżycielem, nie mającym żadnej racji. Widzimy to? W sumie są jeszcze dwie historie o królu Dawidzie, ale może je zostawię, chyba że wrócę potem. Kiedyś Bóg przyszedł do Kaina i powiedział: gdzie jest twój brat? Wiecie, co to oznaczało mniej więcej? To tak jakbyś na przykład był na stanowisku w pracy, wiesz, że coś tam rozrabiałeś, coś zepsułeś, przychodzi kierownik i mówi: słuchaj, gdzie to jest? Ty wiesz, że on już wie. On przychodzi do ciebie tak jakoś spokojnie i zadaje ci pytanie, ale naprawdę to on nie pyta ciebie w tym momencie, bo on wszystko wie. On przychodzi się z tobą delikatnie rozprawić. I pyta się, gdzie to jest, dając ci szansę, żebyś spokojnie się przyznał, spokojnie przyjął ten rodzaj napomnienia w tak łagodnej postawie, jak to się dzieje, prawda? To tak jakbym na przykład, załóżmy, ktoś tam narozrabia w zborze, przychodzę do niego i mówię: słuchaj, to powiedz mi, gdzie jest właściwie twój rodzaj funkcjonowania, czy nie wiem, twoja postawa taka była miła zawsze. Powiedz, gdzie ona jest, nie? Jakbym tak zapytał, to właściwie to nie jest pytanie, to jest forma korekty, forma napomnienia, prawda? Zobaczcie, że człowiek, który nie przyjmuje uwag, może dojść do tego stopnia, że na tyle popadnie w zwiedzenie, bo głupota prowadzi do zwiedzenia, że prosto w oczy Boga będzie w stanie się wypierać. I przychodzi Bóg do Kaina i mówi: gdzie jest twój brat? A on mówi: czy jestem stróżem brata mego? No kimże ja jestem? I zamiast od razu jak Dawid paść na kolana, powiedzieć: tak, rzeczywiście Boże, wiemy, oboje wiemy, o co chodzi, nie? Wiemy, o co chodzi. Więcej nie musisz mówić. Już wszystko wiem. Co mogę zrobić, żeby w tak tragicznym położeniu jeszcze przyjąć przebaczenie? To on wywija się i Bóg musi mu wprost powiedzieć: krew twojego brata woła pomstę do nieba. Przekleństwo spada na ciebie. Teraz to, to, to i tamto. Posłuchajcie, prawda jest taka, że naprawdę często, kiedy przychodzą do nas inni ludzie ze słowami korekty i napomnienia, to przez nich często Bóg przychodzi do ciebie. Nie wybrałeś tak do końca ludzi, którzy są wokół ciebie. Przecież czasami myślimy, że wybraliśmy, ale tak naprawdę jest, że kiedy Jezus stał się twoim Panem, on zaczął planować twoje życie. I on postawił ludzi, którzy są odpowiedzialni, aby ciebie szlifować, bo Bóg chce jak diament wyszlifować każdy twój kant, każdą stronę, abyś błyszczał. I ludzi, których masz, Bóg postawił, aby cię korygowali. I oni, kiedy przychodzą od Boga i z miłością do ciebie mówią i napominają ciebie, nie bądź jak Kain, który mówi, a cóż to ja takiego zrobiłem? Co to ja jestem, co? Odpowiedzialny za wszystko? Nie bądź głupcem. Dlatego, że to, co my będziemy próbowali zataić przed ludźmi, nie zataimy nigdy przed Bogiem. A Kain w zwiedzeniu nawet przed Bogiem próbował zataić i zupełnie źle skończył. Stał się przedmiotem przekleństwa i tak naprawdę poszedł na wygnanie. Poszedł na wygnanie. Król Dawid też poszedłby na wygnanie, ale król Dawid pokutował od razu. Więc macie właściwie takie dwie postawy. Przyjmowanie uwagi jak Kaina lub jak Dawida. Jeśli jesteś jak Dawid, to chociaż padło słowo, że koniec z tobą, to przez pokorną postawę Dawida pozostaniesz. Nie jesteś zdolny przyjmować uwag? Prędzej czy później coś się zakończy. No, skończy się. Na pewno. Bo człowiek, który nie nauczy się przyjmowania uwag, ja już pomału zbliżam się do końca, ale jeszcze mam jakieś przykłady pewne. Człowiek, który nie nauczy się przyjmować uwag, stanie się buntownikiem. Stanie się zgorzkniały. Stanie się walczącym nie w tym miejscu, w którym powinien. I nie z tymi, z którymi powinien walczyć. Człowiek, który nie jest zdolny przyjąć uwagi, a przez to zamknie się w sobie. To jest jak w takim przykładzie, który kiedyś mi sprzedał mój tata. Co jakiś czas mi przychodzą z dzieciństwa jakieś historie. Opowiadał mi taki prosty przykład o krze, na której płynie dwóch ludzi. I kiedy kra pęknie, to przez jakiś czas oni jeszcze razem płyną, ale w zasadzie oddalają się od siebie. Jeżeli coś się nie zmieni drastycznego, jeden nie przeskoczy na drugą stronę lub drugi, oni się po prostu rozstaną całkowicie. Człowiek, który przestanie przyjmować w kościele uwagi, to jest człowiek, który znalazł się po drugiej stronie kry, która pękła. Nie możesz przyjąć uwagi, kra pękła. Dlatego, że czasem powstaje przez to, co powinno być tobie powiedziane. Powstaje rysa, który się niekiedy nie da ominąć. Niektóre może tak, ale niektóre nie. I w tym kościele też byli ludzie, i nawet pamiętam, chociaż kto wie, może kiedyś wróci do tego miejsca człowiek, któremu też to powiedziałem, który na początku mówił tak, o tak, tak, mów mi, mów mi. Czuję, jak aż taka woda przepływa przeze mnie, coś jak mówisz do mnie, tak coś mnie obmywa aż normalnie. Halleluja. Naprawdę tak mówił, naprawdę. Ale gdzieś po 2-3 latach powiedział, ja nie jestem w stanie znieść więcej, jak ty do mnie mówisz, to coś ciągle do mnie masz. Ludzie. No jak mam nie mieć, jak po prostu są takie babole? No zobacz, co ty tutaj mówisz. Zobacz, przecież to jest grzech. A tu co ty wyprawiasz? Jaką ty w ogóle masz minę? No słuchaj, nawet twoja mina jest grzechem, no. No jak nie powiedzieć tego? No dlaczego nie powiedzieć w ogóle? Nie mów mi więcej. Nie chcę słuchać. I ja mówię, wiesz, jeśli ja nie mogę ci zwrócić uwagi, nie mogę ci powiedzieć, co źle robisz, to kra pękła. I ja nie musiałem mówić, słuchaj, weź, idź sobie z tego zboru, bo patrzeć na ciebie nie mogę. Nigdy tak nikomu nie powiedziałem. I nie zamierzam. Ale przez to, przez taką postawę było tylko kwestią czasu. Raz, dwa, trzy, czwarty rok, piąty. I nie widać na horyzoncie tej drugiej kry. Prawda. Jeżeli nie będziesz zdolny do przyjmowania uwag, twoja kra pęknie. Jeśli nie ze zborem, to z wieloma ludźmi. A ten rozdźwięk będzie rozbiciem jedności tak naprawdę. A to będzie oznaczało, że powstaną wrzody, które prędzej czy później pękną i będzie jad w atmosferze. Nie ma opcji w Królestwie Bożym, żebyśmy nie mogli się nawzajem napomnieć i zwrócić sobie uwagę. Możemy rozmawiać o tym, jak to było zrobione. Tak? Możemy później powiedzieć, słuchaj, była nieprzyjemna forma, w której to zrobiłeś, aczkolwiek miałeś rację. Ale nie może być takiej opcji, że ktoś nie jest zdolny do przyjmowania uwag i umówienie się z kimś na czas korekt to po prostu oznacza cierpienie i zmaganie, bo ktoś tego nie chce. I też tak było z Boże, że ja się umawiam z kimś po raz kolejny. Ktoś mówi, co, znowu coś zrobiłem? Znowu coś zrobiłem? Ludzie, no, jeżeli znowu coś, nawet jeżeli znowu coś zrobiłeś, kilka osób mi tak mówiło, którzy naprawdę coś zrobili, naprawdę. No to jeżeli znowu coś zrobiłeś, to mamy o tym nie rozmawiać? To po prostu wtedy gdzie jedność ducha? To gdzie wzrost? Gdzie trening? Gdzie korekta? Gdzie chwała? No. Dlatego też w deklaracji członkowskiej pomyślałem po latach doświadczeń, że ja to muszę napisać. Że pastor czy starsi w kościele, którzy będą, otrzymują prawo od kogoś, kto chce być członkiem zboru, prawo do tego, aby można było zapytać w sprawie grzechu. Nie chodzi o dłubanie w czyimś prywatnym życiu, chodzi o konkretne rzeczy. Aby można było też skorygować. Czyli ktoś, kto staje się członkiem zboru, on po prostu, będąc nim, zgadza się i akceptuje. Tak, przyjmuję, zgadzam się, żeby napominano mnie i korygowano. Innej opcji po prostu nie widzę. Czyli tak, ja na przykład nie wyobrażam sobie być dla kogokolwiek pastorem dłużej od dnia, kiedy powie mi, ja nie chcę, żebyś więcej mnie napominał. To znaczy, że ja już nie jestem twoim pastorem. W rzeczywistości już nie. No tak? To tak jakbym nie mógł swojego syna czasem w tyłek walnąć. Nie czułbym, że jestem jego ojcem. Że go nie mogę wychowywać. Na tej samej zasadzie myślę. Okej, fajnie. Miło, że chcieliście mnie posłuchać aż dotąd. Tak. Na koniec ostatnią myśl wam podam. Ostatnia myśl i to już koniec. Znacie z listu do Rzymian 6 rozdziału 3-7, że my w Chrystusie jesteśmy pogrzebani przez chrzest w śmierć. Czyli mówimy, że umarliśmy. Ci, którzy są starymi weteranami, tutaj to już słyszeli. To stare, proste stwierdzenie, że trupa nie można obrazić. Jeśli ty umarłeś w Chrystusie, twoje ja zostało pogrzebane, to bez względu na to, jak przykro bym cię napominał, jak ty możesz się obrazić, jeżeli twoje ja nie żyje? Trupa nie można obrazić. A jeżeli uwaga tak cię rani i nie możesz jej przyjąć i koronia spada z głowy, to znaczy, że żyjesz nie w tym sensie, w którym potrzeba. Że stara natura po prostu szarżuje jak na kobyle. I po prostu trzeba ją zdetronizować i zadźgać, ukrzyżować, umartwić. Nie może być, że jesteś urażany, obrażany. Co jest w ogóle nie do przyjęcia w Królestwie Bożym. Amen? Tak musi być. No. Także dzisiaj po tej lekcji czekam na wasze zaproszenia. Wszyscy zaprosili mnie do teraz domciu, poprosili mnie jeszcze, żebym się przygotował skrupulatnie. Wszystko, co mam wam do wytknięcia, żebym jeszcze pozbierał od innych taką piękną wiązankę, taki pakiet napomnienia, korekty, żebym przygotował, abyś czuł, że żyjesz. Halleluja. Abyś wiedział, że to jest właśnie to. Amen. Tak. On przyjdzie mi napomnieć. Halleluja. Dobrze. Czyli wszystko jest dobrze. Będzie wzrost. My? Dobrze, skończyłem. Ojcze, ja teraz chcę pomodlić się o to, aby każdy, kto dzisiaj jest na tym miejscu, aby mógł to naprawdę sercem zrozumieć, o czym była mowa. Sercem zrozumieć, Panie. I naprawdę w pokorze uwierzyć, że jesteś Bogiem, który nas koryguje, doświadcza. Boże, niech przyjdzie wolność do naszych serc, abyśmy pokochali prawdę i napomnienia, abyśmy bali się nie być korygowanymi, abyśmy bali się nie być napominanymi, abyśmy pokochali karność i dyscyplinę w naszym życiu, abyśmy pokochali napomnienia, ostrzeżenia, abyśmy byli na tyle pokorni, byśmy mieli otwarte uszy, zarówno w kościele, jak i we własnym domu, w pracy czy na podwórku, gdziekolwiek, aby ktokolwiek mógł nam powiedzieć cokolwiek, byśmy byli zdolni przyjąć to po prostu w imieniu Jezusa i abyśmy rozpoznawali, kiedy jest czas mówienia, kiedy jest czas milczenia. W imieniu Jezusa. Halleluja. I dziękuję Ci, Panie, że mamy oręż do burzenia warowni i do zmuszania wszelkiej pychy do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Ja ogłaszam, że wszelka pycha na tym miejscu musi poddać się w posłuszeństwo Chrystusowi i wszelka pycha w imieniu Jezusa niech podda się w posłuszeństwo Chrystusowi. Halleluja. I Ty jesteś naszym Bogiem i Tobie dziękujemy za wszystko. Amen.